Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Już jakiś czas temu obiecywałem, że będę nagrywał takie odcinki, które będą serią odpowiedzi na wasze najczęściej pojawiające się pytania. I zatem dzisiaj przechodzimy do tej serii, ale zróbmy ten odcinek jako odcinek rozgrzewkowy i pierwsza seria będzie dotyczyła stricte pytań o kanał Motodoradca, jak i również projekt. Bo między innymi Skodunia też jest projektem związanym z kanałem Motodoradca, a w następnych odcinkach będę już skupiał się na waszych pytaniach, czy to poradach o zakupy, szybkie, konstruktywne odpowiedzi. Dajcie znać, czy wam tego typu seria się będzie podobała. I pierwsze pytanie, nie będę ukrywał, wzbudziło we mnie trochę dużego uśmiechu i banana na ustach i mam wrażenie, że po prostu na którymś live'ie kilka osób się nakręciło i powiedział, chodźmy do Waldka, zadajmy mu to pytanie, bo pojawiło się ze 20 parę pytań pod jednym z filmów. Waldek, kiedy wystąpisz na Fame MMA? I to tak w przeciągu jednej godziny. Znaczy, ja wiem, że organizacje freakfightowe teraz bardzo mocno się rozwijają, że tam są gigantyczne pieniądze dla topowych youtuberów, tiktokerów, twitchowców, jak zwał, tak zwał, przyznam szczerze, nie znam się aż tak bardzo na tym świecie i zapewne część osób też z was wie, że ogólnie interesuje się sportami walki, przede wszystkim boksem, bo to już dobrych kilkanaście lat temu we mnie zaszczepił już świętej pamięci Andrzej Gmitruk, trener Tomka Adamka, ale powiem wam wprost, nie wystąpię. I to bez względu na jakiekolwiek pieniądze, bo wiem, że są bardziej oglądani youtuberzy nie tylko ze sfery motoryzacyjnej, ale już tacy tam topowi i zapewne oni tam się będą do tego wszystkiego pchali. Tak samo nigdy nie skoczę z bungee. I to nie chodzi o pieniądze, że teraz chcę hype nakręcić, o dajmy Waldkowi tyle i tyle. Nie ma w ogóle nawet takiej opcji. Po prostu krótko i na temat, bo jak ja słyszę teksty w stylu musimy sobie coś wyjaśnić w ringu. Ja wiem, że to jest taki sposób nakręcania oglądalności, ale uważam, że większą krzywdę komuś można zrobić słowem, aniżeli siłą, bo siniak po kilku dniach zejdzie, a jak dobrze słowo padnie inteligentnie, to może i pół roku boleć. To jest moja odpowiedź. I drugie pytanie, które niezwykle często się pojawia i to bardzo często w pewnym też kontekście, jakie kanały motoryzacyjne oglądam i naprawdę z ręką na serduchu mówię, że za bardzo kanałów motoryzacyjnych nie oglądam. Znaczy owszem, zdarza mi się czasem obejrzeć test Bartka Urbana, bo uważam, że robi naprawdę niezwykle merytoryczne testy. Jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, to wiem, że na tym kanale taką wiedzę znajdę, ale tak, żebym sukcesywnie któryś z kanałów motoryzacyjnych oglądał, to raczej rzadko, chyba że coś po prostu wyświetli mi się w powiadomieniach. Może tak, po prostu motoryzacji już jest tyle na co dzień dookoła, że człowiek czasem też chce od niej odpocząć. Z kanałów alternatywnych, ostatnio często słucham podcastów Kryminatorium, Mafia.pl, takich dosyć mrocznych tematów. Też jestem na etapie wykończenia i remontu, więc i Mario Budowlaniec, i Remont For You, Damian Olszewski, opiekunie pieniądzach. Uważam, że fajny, merytoryczny kanał. Podbiciem do tego też może być Michał Szafrański jako blog Jak oszczędzać pieniądze. No i bardziej w kwestiach tematów inwestycyjnych, ale nie Bitcoin. To nie jest jakiś temat, który jest mi tutaj bliski. Więc bardziej w tym kierunku. Oczywiście, jeżeli macie jakieś fajne kanały motoryzacyjne, bo w sumie jak ja zaczynałem, to było raptem, nie wiem, 5-6 tych kanałów. Podzielcie się w komentarzach i motoryzacyjne, i nie tylko około motoryzacyjne. Może coś ciekawego będzie, żeby po prostu w wolnej chwili też sobie obejrzeć. I za to dziękuję. Teraz też jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, czyli strony, gdzie możecie sprawdzić historię pojazdu. Czy to swojego, no to już trochę takie post factum, czy chociażby auta, które chcecie kupić. Bo jedno to jest sprawdzić auto po numerze nadwozia jako podstawa, a drugie oczywiście w serwisie jako krok dalej. Wszystko macie poniżej w linku. Korzystając z tego linku otrzymacie dodatkowe 10% rabatu na zakupiony raport. A dzisiaj przygotowałem dla was dwie ciekawe perełki. A zacznijmy od Jeepa, którego historia pewnie starczyłaby na rozdział w książce. Niepozorne auto z 2014 roku, ale z ciekawym stanem licznika, niczym sytuacja Bitcoina przed spadkiem, z kilkukrotną korektą. I choć uszkodzenia nie są wielkie, zapewne naprawa zmieści się pewnie w 25-30 tysiącach złotych, to stan licznika na dziś po zsumowaniu korekt wynosi grubo ponad 200 tysięcy kilometrów. A drugie auto to lekko młodszy brat z mocniejszym silnikiem 3,6 litra, który co prawda już na starcie legitymuje się raczej oryginalnym przebiegiem, bo blisko 200 tysięcy kilometrów, to jak na ten silnik zapewne żadna wielka wartość. Jednak gdy przejdziemy do sekcji zdjęć, przypomnijmy sobie, że na aukcjach w Stanach raczej ciężko kupić bezwypadkowe auto i na każdym kroku możemy zauważyć mroczną historię, a tu w porównaniu do poprzednika zdecydowanie bardziej mroczną. Dlatego jeszcze raz Wam przypominam, każde auto sprawdzajmy przed zakupem. Teraz nie są zbyt dobre czasy na to, żeby wierzyć na piękne oczy. Przechodzimy dalej. Kiedy sprzedam Corvette? No, zapewne wiecie, że ja samochodów zbyt długo nie trzymam, a przy Corvette cały czas uparcie mówię, że tak, to auto pozostanie ze mną, nie po to tyle wkładałem w remont, nie po to robiłem je na żółte tablice, nie po to teraz też wykańczam garaż, żeby klasyka nie trzymać w nim. Powiem Wam tak, to wróćmy kilka lat wstecz. Na przykładzie mojego Jaguara XJ 60V12. Ja też wtedy mówiłem, że tego auta nie sprzedam, tylko prawda była taka, że byłem też na etapie wykończenia mieszkania. No i to była kasa, której wtedy relatywnie w tym momencie potrzebowałem. Dzisiaj owszem żałuję z perspektywy czasu. Można było jakoś alternatywnie o tym też pomyśleć, ale człowiek tak ma, że woli jednak mieć jakiś bufor bezpieczeństwa finansowy zawsze zachowany. No ale Jaguara już nie ma, jest Corvetta. Nigdy nie mów nigdy. Wszystko może się zdarzyć, ale raczej na chwilę obecną wychodzę z założenia, że chciałbym to auto w sumie podtrzymać minimum kilka lat, żeby to miało sens, bo na pewno jest to lepsza lokata kapitału, aniżeli na chwilę obecną trzymanie pieniędzy w banku. A tak, żeby teraz sprzedawać, żeby się tym nie nacieszyć, no szkoda wiatru. A co z serią wad i zalet? Podobne pytania często też padają do Mariana. Mariana, kiedy Cyberinfo? Nie ukrywam, chcę wrócić do tej serii i zabieram się trochę tak jak pies do jeża, ale prawda jest taka, że mam już przygotowanych 5 scenariuszy. Delikatnie chcę też zmienić formułę, żeby to nie było tylko seria wad i zalet o konkretny samochód, ale i również o konkretny silnik, żeby troszeczkę bardziej przekrojowo na to wszystko spojrzeć. Wracam też powoli do aut do danej kwoty, bo jakby nie patrzeć, no na polskim YouTubie pierwszy zacząłem tę serię kręcić i nagrałem konkretne auta do danej kwoty i to odpuściłem, a uważam, że należałoby tę serię powtarzać, ale i również patrzeć bardziej, bardziej wąsko. Tu kabriolety, tu auta miejskie, tu małe, to się cały czas też wszystko zmienia i też wchodzić również w nowsze samochody. Tylko dajcie mi jeszcze chwilę czasu na to wszystko, bo scenariusze sobie powoli szykuję, ale też mam biuro w remoncie w tym momencie, więc jeżeli biuro będzie gotowe, zdecydowanie łatwiej będzie mi serię wad i zalet nagrywać przy biurku, aniżeli tak jak chociażby dzisiaj w sumie przy pięknym słońcu, ale w plenerze. Przy okazji też dajcie znać w komentarzach, jakie auto bądź silnik chcielibyście obejrzeć w serii wad i zalet. A co z kolejnymi projektami charytatywnymi? Ha, wiecie. Wrzućmy teraz delikatnie na luz, bo prawda jest taka, że ja cały czas pomagam, tylko ja to robię z tylnego fotela i uważam, że to chyba nawet lepiej smakuje, po prostu poza kamerą. Cyklicznie po prostu jeżdżę, a to do domu dziecka, a to do domu samotnej matki i to nie chodzi o to, że trzeba robić zakupy za 1000, 5000 zł. Nie, wystarczy zrobić zakupy za tyle, za ile możemy, za 50, za 100 zł najpotrzebniejsze rzeczy, bo ja uważam, że ta energia zawsze do nas wraca, w sumie poza kamerą nawet, tak jak mówiłem, lepiej to w tym wszystkim smakuje. Co do dużych projektów, ja się cieszę, że udało się pomóc w ten sposób Danielowi, no bo ja przekazałem multiple, w którą na dobrą sprawę włożyłem no ponad 20 tysięcy i mniej więcej za tyle ona poszła na licytacji charytatywnej, którą wygrała wypożyczalnia samochodów i również tę kwotę, którą wylicytowała, wpłaciła. Tylko wszelkie kwestie związane z przekazywaniem, z kwestiami związanymi z podatkami sprawiły, że jeszcze dobrych kilka tysięcy złotych do tego musiałem dołożyć i po prostu szukam innej, alternatywnej formy, chociażby poprzez zbiórkę. A skoro już jesteśmy przy temacie zbiórek, ja pytań o zbiórki, czy to na Facebooku, chyba przede wszystkim na Instagramie, dostaję dziennie, nie wiem, 10, 15, tego jest bardzo dużo. I ja wiem, że jest mnóstwo osób cierpiących i bardzo często, jak przychodzi jakaś zbiórka, wpłacam na przykład stówkę, ale widzę, że z drugiej strony nie ma aż takiego zadowolenia w stylu większość osób liczy, że ja to udostępnię. Tylko problem jest taki, jeżeli ja będę każdą zbiórkę z osobna udostępniał, no to z kanału motoryzacyjnego zrobimy kanał o pomocy, którego nikt w pewnym momencie już nie będzie chciał obserwować. A gdy proponuję, że na przykład 10 zbiórek razem udostępnię, to najczęściej z drugiej strony pojawia się cisza. No, mam taki pewien dylemat, ale mam wrażenie, że nie da się chyba pomóc każdemu. A co z projektem Skodunia? Bo o Skodę jest najwięcej w ostatnim czasie pytań, a szczególnie o to, jaki ma obecnie przebieg. Więc już uprzedzam, Skoda ma w tym momencie 997 tysięcy To był stan na wczoraj, tam bez kilku kilometrów, więc ma się dobrze i zapewne w tym roku ten milion będzie przekroczony. No właśnie, czy on będzie przekroczony, czy tak? Czy licznik zatrzyma się na dziewiątkach, czy zacznie liczyć od nowa, czy wyskoczy error? Dajcie znać w komentarzach, co Wy uważacie, że może się wydarzyć. Nie ukrywam, nie spodziewałem się, że to użyczanie będzie aż tak problematyczne, to tak grzecznie w słowa ubierając, bo wystąpiło wiele komplikacji podczas tego użyczania i delikatnie też mnie to w tym wszystkim zmęczyło, łącznie z tym, że trzeba było Skodę nie tak dawno temu odebrać z parkingu policyjnego, bo jedna osoba użyczająca pożyczyła to auto swojemu znajomemu, który miał odebrane uprawnienia, na 50 miał 72 i Skodę zaholowano na parking policyjny. Ja jej nie odbierałem osobiście, wydałem upoważnienie. No ale to taka smutna sytuacja, widząc swoje kochane autko na parkingu policyjnym. Na szczęście ma się dobrze i w tej chwili będzie w jednych rękach przez te ostatnie 3000 kilometrów. Bo tak jak mówię, nie jest to naprawdę łatwe zadanie z tym użyczaniem. Co z moim Zoe? Przecież tak bardzo byłem zadowolony z tego samochodu. Już tłumaczę. Sami dobrze wiecie, że u mnie jak auto mam już rok, półtora, to tak na dobrą sprawę już jest okres graniczny, gdzie nacieszę się samochodem. Mam nadzieję, że będzie zupełnie inaczej, chociażby z Corvettą. I przyszła po prostu pora na zmiany. Ja Zoe kupowałem dlatego, że czym innym jest branie auta testowego, nawet elektryka na weekend, na kilka dni pojeździ, a czym innym jest mieć takie auto na co dzień. Nie ukrywam, przez rok poznałem trochę bardziej tę technologię, mogę coś więcej na ten temat powiedzieć, aniżeli z takich krótkich testów. Zoe spełniło swoje oczekiwania, ale pod jednym warunkiem, że miałem swoją własną ładowarkę przy domu. Jeżeli miałbym korzystać tylko i wyłącznie z ładowarek miejskich, uważam, że na chwilę obecną nie byłoby to auto w 100% dla mnie. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest jako drugie, trzecie auto w domu. Jeżeli miałbym się przesiąść na stałe na elektryka, minimalny zasięg 500-600 km, ale realny. Nie mówimy o zasięgu 600, ale wie Pan, bo to dotyczy takiej jazdy do 82 na godzinę, bo jak już Pan będzie jechał na autostradzie 140, to zasięg będzie 320. Mówimy o realnym 500-600 i o czasie ładowania 15-20 minut, wtedy faktycznie mogę pomyśleć, pod warunkiem, że sieć ładowarek będzie też na tyle rozwinięta, że nie trzeba będzie tak jak ostatnio jeździć z elektrykiem, musiałem poczekać jeszcze godzinkę, jak Pan się doładuje. Nie wykluczam, że kupię w przyszłości elektryka, ale jeszcze dajmy sobie na to czas, popatrzę na rozwój tej technologii. To kilka słów też jeszcze o tym Porsche. Prawda jest taka, że jest to 911 GT3, ale w odmianie Touring, czyli ktoś jej ukradł tutaj ten spoiler z tyłu, o którym zawsze się mówiło, że ten spoiler musi być, bo on w GT3 właśnie poprawia całą trakcję w tym aucie. A tutaj okazało się, że w Touringu jest takie małe skrzydełko wychylające się i ono zastępuje to wielkie skrzydło. Jeszcze tutaj w tym srebrnym kolorze, tak na dobrą sprawę, trudno rozpoznać, że jest to GT3. Co nie zmienia faktu, że trzeba cieszyć się, że takie auto jest jeszcze na rynku. Mam tutaj 4-litrową wolno ssącą jednostkę o mocy 510 koni, 3,4 do setki w automacie, 3,9 w manualu, 318 VMAX. Od razu uprzedzam, to nie jest auto do jazdy na co dzień. Ja przejechałem nim jednorazową trasę 650 km na tych kubełkowych, karbonowych fotelach. No nie była to idealna podróż mojego życia, co nie zmienia faktu, że ten dźwięk z silnika sprawiał, że nawet na sekundę nie włączyłem radia, tylko po prostu człowiek cieszył się z tym, co tam z tyłu słychać. I ostatnie pytanie na dziś, a raczej odpowiedź na Wasze pytania. Już tłumaczę, o co chodzi. W komentarzach bardzo dużo pojawia się pytań, tylko miejmy też świadomość, że ja staram się pod filmami na tyle, na ile mogę czuwać i odpisywać na Wasze komentarze, no ale tak zbierając to, że tych filmów mam ponad 900 i te komentarze również pojawiają się pod starszymi filmami, niejednokrotnie bywa to dosyć trudne. I tak jak powiedziałem na samym początku, będę chciał cyklicznie, minimum raz w miesiącu, podkreślam, robić taką serię pytań od Was. Czy to dotyczącą zakupu samochodów, porad czy problemów chociażby z eksploatacją, bo bardzo często okazuje się, że zadając tego typu pytania, to są pytania, które, a raczej odpowiedzi na te pytania mogą posłużyć też większej liczbie osób. Coraz częściej też widzę pod kanałami na YouTube, że nie udzielam porad indywidualnych, wszystko co jest zawarte w materiałach to jest cała główna treść. to ja właśnie w ten sposób frontem chcę wyjść, że te pytania indywidualne, oczywiście wybrane, no bo wiecie, tych pytań jest bardzo dużo, ale te najczęściej pojawiające się będę starał się umieszczać w odcinkach i od razu uprzedzam. To też nie jest tak, że jeżeli ktoś napisze z imienia i nazwiska, się przedstawi, ja jeżeli odnoszę się do takich odpowiedzi na 100%, zawsze są to kwestie anonimowe, żeby nie można było nikogo identyfikować, bo rado, każdy też chce dbać o swoją pewnego rodzaju anonimowość. Dzisiaj wybrałem takie kilka pytań na rozgrzewkę dotyczących kanału, tego, jaką formę widzę, tego, co się będzie działo w przyszłości, bo jak widać, kanałów motoryzacyjnych na YouTube jest coraz więcej i każdy jakoś tam garstkę osób skupia wokół siebie. Tak jak mówię, minimalne zmiany chcę wprowadzić, chociażby z wprowadzeniem serii wad i zalet, do której tak się powoli zbieram, ale bardziej czekam, jak po prostu biuro będzie wykończone, więc zadawajcie pytania, to co byście chcieli, czy do serii wad i zalet, podzielcie się, jakie kanały motoryzacyjne i nie tylko motoryzacyjne oglądacie, co jest warte w tej chwili do obejrzenia na YouTube, jak będę miał chwilę wolną. To też malowane to było? Jak się dziwnie mieni. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!